Tak, tak.
Tak, proszę Państwa, dobry wieczór. Książka jest rzeczywiście świeża. Nazywa się Kino Hanny Szyguli i jest kolejnym tomem w takiej serii, którą wydawnictwo Atut wydaje we współpracy z centrum Willi'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Kino Hanny Szyguli, a więc ranga aktorki podniesiona do rangi autora filmowego, na co kiedyś pan doktor Dębski zwrócił uwagę, kiedy konsultowałem ten tytuł, bo do końca nie wiedziałem, czy wypada nazwać w ten sposób rolę aktorki, ale myślę, że ta książka dowodzi tego, że Hanna Szygula jest marką kina, jest autorką kina, szczególnie tej formacji, która będzie przedmiotem dzisiejszego spotkania z Państwem. I jak sądzę, jest to książka dość udana, a z pewnością jedna z bardzo nielicznych książek w ogóle o aktorstwie. To jest ogromny deficyt w piśmiennictwie filmoznawczym, że książek o aktorach, o grze aktorskiej, o stylach gry aktorskiej można policzyć na palcach jednej ręki. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj zgromadzić taką grupę autorów, którzy mają na to swój sposób, swój język i swój styl. I teraz ja mam Państwu zaproponować pewne pytanie, czy pewien problem do rozstrzygnięcia. Odpowiedź na to problemowe pytanie będzie też w dzisiejszym filmie Małżeństwo Marii Braun. Ja jako niemcoznawca tylko powiem, że tam jest jedna mała usterka literowa, żeby ci z Państwa, którzy przepisują, się zmiksowała Die Ehre de Katharina Blum w Schlöndorfa z Ehe Marii Braun, czyli z małżeństwem. Czyli w tytule niemieckim niepotrzebne jest R, Die Ehe, małżeństwo. Proszę Państwa, moje pytanie, czy moje zaproszenie do rozwikłania kwestii zagadkowej jest następujące. Proszę określić cechy charakterystyczne stylu gry aktorskiej Hanny Szyguli. Jest to z pewnością taki styl, który wyodrębnia się spośród innych stylów gry aktorskiej dość wyraźnie. Też dzisiaj o tym trochę powiem, więc ci z Państwa, którzy mają ochotę na tę książkę, niech spróbują to wysłuchać z mojej wypowiedzi. No i co? To może na początek byłoby wszystko?
Tak. Na Facebooku będzie pytanie jeszcze raz.
Na Facebooku będzie pytanie powtórzone, proszę bardzo. Proszę Państwa, Hanna Szygula, tak a propos, gościła rok temu na Śląsku w rodzinnym Chorzowie. Ja już nie będę wracał potem do wątków biograficznych, ale dopowiem tylko, że ona się urodziła w tym niezwykle ufilmowionym górnośląskim mieście, z którego wyszło multum filmowców i niemieckich, i polskich. Między innymi Franz Waxman, zdobywca kilku Oscarów, kompozytor filmowy, Günther Rittau, operator Metropolis, jakby wynalazca wielu trików filmowych klasycznego kina niemieckiego. Z naszych z kolei Barbara Ptak, znakomita scenografka, aktor Jerzy Cnota, Olgierd Łukaszewicz, już nie będę wymieniał innych. Jeśli Państwo będziecie kiedyś w Chorzowie, to pomyślcie, że jest to najbardziej uhonorowane nominacjami do Oscara Miasto Świata. Nie znam drugiego takiego. Barbara Ptak za swoje projekty kostiumograficzne aż miała 3 nominacje. Więc Hanna Szygula jest chorzowianką. Otrzymała w zeszłym roku tytuł honorowego obywatela miasta. Mieszka w Berlinie i w Paryżu i być może uda nam się w nieodległej przyszłości zaprosić ją na promocję tej książki tutaj do Wrocławia. Proszę Państwa, macie dzisiaj Państwo wyjątkowo długi filmowy wieczór, bo Blaszany bębenek to długi film. Małżeństwo Marii Braun też do krótkich nie należy. I jeszcze ja będę pewno też dość długo gadał, więc musicie Państwo dzisiaj całe swoje pomysły na wieczór zostawić w tej sali. A myślę, że jest to jeden z bardziej fascynujących wieczorów w programie Akademii. Otóż oba filmy są jakimś mimowolnym zwieńczeniem nowego kina niemieckiego, a więc tej formacji, o której za chwilę będę do Państwa mówił, tej formacji, która rozpoczęła się wokół festiwalu w Oberhausen w 1962 roku, miała już oczywiście swoje przebłyski, czy swoje jakby takie pierwsze sygnały trochę wcześniej, na początku lat 60., ale która wybrzmiała między innymi tymi dwoma filmami będącymi przedmiotem dzisiejszej projekcji. Otóż, proszę Państwa, na przełomie lat 50. i 60. w Republice Federalnej żyło się dostatnio i na ogół szczęśliwie. Czasy Konrada Adenauera dobiegały wprawdzie końca, ale ludzie mogli się cieszyć wszystkim, co przynosił sobą wzrost gospodarczy. Wiedzą Państwo, że to jest właśnie takie apogeum tak zwanego cudu gospodarczego w Republice Federalnej Niemiec. Dzisiaj są takie próby odczarowania tego cudu i pokazania, że to właśnie nie tyle był cud, co plan Marszala, który wpompował w gospodarkę Niemiec ogromne sumy pieniędzy, ale tak już w mitografii tego kraju pozostało, że mówimy o wielkim cudzie gospodarczym. Ludzie mieli poczucie stabilności ekonomicznej, politycznej, a problem niedawno zakończonej wojny właściwie schodził na daleki plan. Dokonywała się raczej restytucja starego porządku w formach nowej wolnorynkowej gospodarki. Gdyby spojrzeć na repertuar kin niemieckich tego czasu, to mamy do czynienia z grubsza biorąc z czterema grupami filmów. Pierwsza grupa to tak zwane filmy ojczyźniane, Heimatfilmy, czyli filmy, które w sposób dość prymitywny pracowały na rzecz stabilizacji właśnie mentalnej tego społeczeństwa, tworzyły wyimaginowane, szczęśliwe krainy, najczęściej lokowane w Alpach, w Schwarzwaldzie, w okolicach Lineburga, na tak zwanym lineburskim brzozowisku. Była to taka próba ucieczki od problemów współczesnych, od problemów politycznych, od pracy pamięci, która, jak mówiłem, gdzieś tam problem wojny odsuwała w przeszłość. Te szczęśliwe krainy z czasem wyeksportowano trochę dalej, za morza, do tak zwanych ciepłych krajów, jak to dzisiaj mówimy, chociaż te dalekie krainy turystyczne lokowano najczęściej w Jugosławii, w Hiszpanii, a więc zdjęcia kręcono w Europie. Ten Heimatfilm wyeksportowany za granicę Niemiec, na inne kontynenty, nosił nazwę filmu turystycznego. To były filmy dość, a bardzo banalne, o ubogich fabułach, bardzo tradycyjnie opowiadane. Jedyną ich zaletą było to, że importowały na teren Republiki Federalnej Niemiec ciekawe krajobrazy, ciekawe przestrzenie, których w tym kinie nie było. Wyciągały również Niemców z tej zaściankowości Republiki Środkowoeuropejskiej, wskazywały kierunek wycieczek, eskapad, wakacji, który już w połowie lat 60. rzeczywiście stanie się faktem. Proszę Państwa, następną grupą filmów są tak zwane filmy Edgara Wallace'a. One się nawet tak nazywają, jeśli chodzi o klasyfikację rodzajową. To są adaptacje znanego prozaika angielskiego, który pisał, jak Państwo wiedzą, kryminały i które zaskarbiły sobie wśród twórców zachodnio-niemieckich i pośród tamtych widzów ogromną popularność. Tworzono jak z maszynki jeden po drugim filmów tej serii, a o jej poczytności świadczy fakt, że trwała ona bez przerwy od 1959 do 1972 roku. No i wreszcie kolejny gatunek, czy może raczej rodzaj, tak zwany seks film, ale nie wyobrażajcie Państwo tu sobie jakiegoś wyrafinowanego seksu. Już po głównej, po tytule głównej serii tych filmów zobaczycie Państwo, że musiało być ubogo i nieciekawie. Te filmy nazywały się, ta najbardziej poczytna seria nazywa się Raport Uczennic, Schulmädchen Report. Pod płaszczykiem takiej misji edukacyjnej no, skrywano po prostu seks dla ubogich. Ja pamiętam z lat 70. witryny kin zachodnio-niemieckich, kiedy rzeczywiście w krótkich spódniczkach, w rajstopach z podniesionymi nogami, nie wiem, na zydelku te dziewczyny zapraszały do kin. Bardzo często w strojach ludowych, bawarskim stroju. To była taka mieszanka seksu i pewnej takiej... takiego fetysza erotycznego w postaci stroju ludowego. Mieszanka, no, jak ją wspominam w ten sposób, wybuchowa, ale filmy były marniutkie, nieciekawe i rzeczywiście ten raport uczennic, czy te raporty uczennic, ten tytuł dobrze oddaje to, o co w tych filmach chodziło. Uczennice po prostu zwierzały się swoim koleżankom, bądź rodzicom, bądź nauczycielom swoich fantazji albo przeżyć erotycznych. W 1962 roku wybitny krytyk zachodnio-niemiecki Enno Patalas mówił, że sytuacja w Republice Federalnej przypomina dziś tę we Francji w roku 58. A więc nagromadzenie kina papy, nagromadzenie staroci, nagromadzenie pewnego imaginarium z dnia wczorajszego, które musiało wybuchnąć jakąś rewoltą. I dodawał jednocześnie Patalas, Republika Federalna jest przygotowana na swoją nową falę, tak jak carska Rosja na rewolucję październikową. W tym się Niemcy różnili od Francuzów, którzy grunt dla nowej fali, zresztą tylko Francuzów, Czechów i Słowaków stworzyli bardziej pożywny. Proszę Państwa, przywódcy niemieckiej rewolty w kinie mieli swoje nowofalowe wzorce, właśnie te francuskie głównie. Mieli też jeden znakomity organ bojowy w postaci czasopisma Film Critic, kultowego czasopisma, które pełniło w Niemczech podobną rolę, jaką spełniło dla nowej fali francuskiej pismo Cahiers du Cinéma, w którym, jak Państwo wiedzą, publikował m.in. André Bazin. Ale jednego Niemcom brakowało, mianowicie umiejętności grupowego działania. Oni nigdy się nie dogadali, nigdy się nie porozumieli, nigdy nie wypracowali wspólnej strategii inicjacyjnej związanej z nowym kinem. Pozostali raczej rywalizującymi z sobą indywidualistami. I tak będzie do końca, jeśli tylko pozwolicie Państwo, wymienię cztery nazwiska: Volker Schlendorf, Werner Herzog, Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder. Cztery zupełnie różne modele kina, wyobraźni filmowej, style zachowań w kulturze filmowej. Ci autorzy znali się, czasami nawet przyjaźnili, ale nigdy nie stanowili jakiegoś zorganizowanego frontu, który mógłby się przeciwstawić wspólnie kinu, które już mijało. Ale można powiedzieć, że na początku lat 60. do głosu dochodzi ta retoryka godziny zero. Jesteśmy w tak fatalnym punkcie, w tak fatalnym miejscu, że musimy wszystko zacząć od początku. Ponieważ wszystko, co się zdarzyło w kinie naszym, zachodnio-niemieckim po wojnie, trzeba odrzucić. Przede wszystkim trzeba odrzucić Heimatfilm. Czy to w jego mutacji wewnątrz niemieckiej, czy też w jego mutacji egzotycznej. Trzeba odrzucić stary styl gry aktorskiej. Trzeba odrzucić starą reżyserię. Trzeba odrzucić przede wszystkim, proszę Państwa, twórców z tego kina, bo trzeba Państwu wiedzieć, że do kina zachodnio-niemieckiego, chociaż nie tylko, również do produkcji Defy, przeszła ogromna grupa twórców III Rzeszy, którzy przeszli proces denazyfikacyjny. Gdybyście Państwo wzięli pod lupę pierwsze filmy nerdowskie, to włos się jeży na głowie, bo ta kinematografia powstała na gruzach III Rzeszy, ale czerpała pełną garścią z twórców tamtego kina. Więc ta retoryka godziny zero, o której wspominam, oznaczała również wspólny, i tutaj może tylko w tym wypadku, wspólny front przeciwko tym twórcom, tym autorom, których do kina powojennego wprowadziła, no jak mówiono, nieczysta sytuacja społeczno-polityczna. Niemcy się nie rozliczyli z faszyzmem, a zatem i wielu twórców filmowych mogło mniej lub bardziej legalnie w tej kinematografii pracować. Taki Harald Reinl na przykład, autor westernu zachodnio-niemieckiego Skarb w Srebrnym Jeziorze 1962 roku, a więc z tego samego roku, w którym miała miejsce rewolta w Oberhausen, no był asystentem Leni Riefenstahl. I tutaj myślę, że nasze władze nie bardzo wiedziały, co kupują, bo był to jeden z nielicznych, a w mojej pamięci drugi z filmów zachodnio-niemieckich na ekranach polskich w latach, w pierwszej połowie lat 60. Pierwszy to był film przyrodniczy o ekspedycji również górnośląskiego, bonyskiego przyrodnika, badacza Bernarda Grzimka. Serhat Getty nie może umrzeć. Ale tutaj no, włączono do repertuaru kinematografii zachodnich film ewidentnego, jeśli nawet nie nazisty, to człowieka, który swoją filmową marką reprezentował tamtą kinematografię. Wokół 1962 roku powstało kilka filmów, których twórcy próbowali oderwać się od tej złej tradycji lat 50. Próbowali wpompować do kina zachodnio-niemieckiego trochę ożywczego powietrza, inspirując się neorealizmem włoskim, spoglądając u Kosa na nową falę francuską. Ale były to, drodzy Państwo, odosobnione przykłady. Właściwie pierwszym takim gestem nowofalowym w tej kinematografii jest film Chleb najwcześniejszych lat Austriaka Herberta Wesseliego, adaptacja prozy Heinricha Bölla. Bölla, który stanie się kimś w rodzaju właściwie literackiego patrona nowego kina niemieckiego, do czego jeszcze wrócę. Ten Chleb najwcześniejszych lat miał premierę w roku 62. Był filmem, powiedzmy to, nowatorskim, a nawet awangardowym, ponieważ zrywał z wszelkimi kanonami kina głównego nurtu, spoglądając na poetykę nouveau-roman, szkatułkowa opowieść, monolog wewnętrzny, wyrafinowana kompozycja kadru. To wszystko wyglądało jak na taki bardzo silny impet nowatorski, który w swej skali no, nie mógł zmierzyć się z oczekiwaniami widowni zachodnio-niemieckiej, bo ta widownia na takie filmy nie była przygotowana. W związku z tym pozostał ten film jak gdyby taką laboratoryjną próbką czy odważnym gestem w stronę czegoś, co ledwo zapowiadał, a co właśnie w tak radykalnej formie miało się w tym kinie nigdy nie ziścić. Proszę Państwa, jest zatem ten słynny manifest oberhauseński, proklamowany w lutym 1962 roku podczas 8 zachodnio-niemieckich dni filmu krótkometrażowego. Dziwny manifest. On w całości zajmuje tyle miejsca, można się go nauczyć na pamięć spokojnie. W całości jest w mojej antologii Europejskie manifesty kina opublikowany. A na drugiej stronie są jeszcze jego sygnatariusze. To jest 26 autorów. 26 nazwisk, nie tylko Niemców, bo jest i Holender, jest Austriak właśnie Wesseli i nie tylko reżyserów, bo jest wśród nich również aktor i operator. Ale co jest ciekawego w tym manifeście? że właściwie on niczego na dobrą sprawę nie proklamuje. Jest tylko gestem odrzucenia tego, co filmowcy zastawali. Stary film umarł, wierzymy w nowy. Taka jest konkluzja tej proklamacji. Zresztą, co ciekawe, tekst odczytał na konferencji prasowej tego festiwalu Ferdinand Kittel, jeden z jego sygnatariuszy, natomiast aurę wokół tekstu stworzył Aleksander Kluge, znany reżyser, jeden, właściwie jedyny z tych twórców, którzy po dziś dzień w dużym stopniu respektują założenia Soberhausen. Aleksander Kluge, który znany zresztą ze swoich oratorskich talentów, no, wyrecytował tekst i stworzył wokół niego dyskusję. Wokół czego tu dyskutować? No, stary film umarł, wierzymy w nowy. Klęska konwencjonalnego filmu niemieckiego jest przed nami. Film potrzebuje nowych swobód. Żadnych kryteriów estetycznych, artystycznych związanych z wizerunkiem tego nowego kina. Właściwie w zasadzie tylko szyld niezgody na to, co się zastaje. Ale też niezgody bardzo powiedziałbym nietypowej, bo mowa jest tylko o konieczności stworzenia nowych ekonomicznych podwalin nowego kina niemieckiego. Więc ktoś, kto był na tym festiwalu, słyszał ten manifest i dzisiaj ewentualnie jest wśród nas, to zdziwiłby się, dlaczego to był tak ważny dokument w historii kina zachodnioniemieckiego. No właśnie, proszę Państwa, ten manifest jest głównie dlatego ważny i dlatego tak ciągle obecny w świadomości historycznej kina europejskiego, bo tworzy pewien mit fundacyjny nowego kina niemieckiego. W tym całym ferworze niezgody na zastane kino potrzeba było jakiegoś aktu, który skumulowałby tę energię prospektywną, nastawioną na zmiany. Tą kumulacją tej energii był ten skromny dokument ogłoszony na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. To nie było żadne Berlinale, proszę Państwa, to był jeszcze wówczas bardzo prowincjonalny festiwal, związany też z taką misją edukacyjną, z otwarciem się na Europę Wschodnią. Nikt by wówczas nie przypuszczał, że te kilka zdań będą pretekstem do stworzenia pewnego ruchu artystycznego w kinie niemieckim. Jak powiedziałem, nie ma tu mowy o jakiejś nowej koncepcji kina. Jest tylko generalny sprzeciw wobec tego, co Francuzi nazywali kinem papy. Sygnatariusze byli ludźmi bardzo młodymi. Chociaż różnili się wiekiem, był wśród nich też jeden 50-latek, ale istotne jest to, że oni byli generalnie nieznani. To nie byli twórcy, którzy mieli swoją markę w kinematografii zachodnioniemieckiej, siłą rzeczy nie mogło tam takich być, jeśli reprezentowali to kino, którego Oberhausenczycy nie chcieli, ale wyszli z krótkiego metrażu i ze środowisk kinofilskich. To jest istotne, że oni przyszli jakby do manifestu i do kina fabularnego drogą na przełaj. Bardziej, powiedziałbym, z różnych obszarów kultury filmowej, przecież film krótkometrażowy głównie pracuje na określony wizerunek kultury filmowej, a nie na sztukę filmową. I właśnie z tych środowisk, głównie monachijskich, które związane były przede wszystkim z krytyką filmową. Można powiedzieć, że to właśnie tacy filmowcy Instatu Nascendi tworzyli sobie za pomocą tego manifestu pewne warunki artystycznego awansu. Oczywiście starzy sobie od razu zakpili, między innymi senior Arthur Brauner, jeden z potentatów produkcyjnych, po dziś dzień, chociaż już mniej aktywny, nazwali eksces tych młodych z Oberhausen bubis kino, czyli kino chłoptasiów. Doigrywali się z nich. Wiedzieli, że nie będą mieli łatwą drogę na ekrany. Że aby przebić się do widza filmowego, trzeba czegoś więcej niż aktu sprzeciwu. Zresztą mieli rację, drodzy państwo, bo droga do fabuły była dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tym manifestie, długa i ciernista. Większość nie przeszło nawet tej drogi. Duża część skończyła na tak zwanym filmie przemysłowym, na kinie oświatowym, a część przeszła z czasem do telewizji, której wtedy unikali jak ognia. No ale przecież musieli z czegoś żyć. Natomiast w roku 65 zrobili bardzo mądry krok. Otóż powołali do życia instytucję o nazwie Kuratorium Młody Film Niemiecki, która miała na celu wspierać debiuty i dystrybucję debiutantów. I to był, jak mówię, gest, który bardzo im się opłacił, ponieważ pierwsze filmy, które nakręcili, albo które powstały w orbicie Aury Oberhausen, były filmami dotowanymi przez to właśnie kuratorium. Ale trzeba było czekać, proszę państwa, do 66 roku. Zobaczcie, manifest Oberhausen, 62. Co się w tym czasie działo? No właściwie kino papy dalej funkcjonowało na ekranach. Młodzi tu i ówdzie próbowali lekko nadwyrężyć jego popularność, ale zmasowany atak dokonał się dopiero po 4 latach, w roku 66. I co ciekawe, młodzi zawojowali najpierw festiwale światowe, renomowane, prestiżowe festiwale w Cannes, w Wenecji i jakby wrócili do Niemiec w chwale nagród zdobytych na tych festiwalach. Albo mówiąc bardziej dosadnie, nowe kino niemieckie jest w dużym stopniu produktem aury festiwalowej, jaka stworzyła młodym filmowcom jakby drogę powrotną do Niemiec, ale już z wieńcem chwały zawieszonym na głowie. Proszę państwa, ten 66 rok to przede wszystkim debiut fabularny Volkera Schlöndorffa, Niepokoje wychowanka Turlesa, adaptacja prozy Musila, to pożegnienie z dniem wczorajszym Klugego, to Kot i mysz Hans-Jürgela Polanda. W zasadzie pierwszy film, którego plenery kręcono w Polsce, w Gdańsku i w okolicy, adaptacja książki Gintera Grassa. Volker Schlöndorff, który dzisiaj objawi się państwu jako autor właściwie superhitu wszechczasów kina niemieckiego, bo to ciągle jeden z tych filmów, które cieszą się największą statystyczną chwałą w historii kinematografii niemieckiej. Volker Schlöndorff w 66 roku w zasadzie Niepokojami wychowanka Terlesa sprawił, że i innym twórcom tej formacji udzielono ogromnego kredytu zaufania. Film się w Niemczech bardzo podobał, był potrzebny. Rozprawiał się z autorytaryzmem i totalitaryzmem ubranymi w kostium początku stulecia. Państwo zapewne ten film znają. Ale jednocześnie Schlöndorff dawał sygnał, że chce pozostać przy literaturze. To jest najbardziej literacki autor pośród młodych w kinie zachodnio-niemieckim. I że nie stroni od klasycznej narracji. Schlöndorff, można powiedzieć, jest tym najbardziej klasycznym wśród młodych niemieckich twórców filmowcem. Opowiada porządnie, opowiada metodami znanymi z kina głównego nurtu, chce być zrozumiany, nie traktuje kina jako laboratorium obrazu i tak będzie przez cały czas jego artystycznej drogi, która, jak Państwo wiecie, zaprowadzi go zresztą do Hollywood, a w Hollywoodzie laboranci oczywiście nie mają czego szukać. Czas goni, więc ja Państwu oszczędzę takich przęseł, łączników. Zapraszam do trzeciego tomu historii i kina, który mam nadzieję wokół świąt się ukaże. Tam jest poszerzona wersja mojego wykładu. Akurat być może pod choinkę ten tom się pojawi. Proszę Państwa, a zatem rok 66, który wyłonił pierwszych autorów, którzy poszli różnymi drogami. Z tego 66 roku ostał się w głównym nurcie kina niemieckiego, nowego kina niemieckiego, Volker Schlöndorff, który zresztą nie był sygnatariuszem manifestu, bo spośród nazwisk, które tu padły, spośród tych filmowców, którzy tworzyli NIMP niemieckiej nowej fali, właściwie tylko Alexander Kluge, niewłaściwie, tylko Alexander Kluge podpisał manifest. Ani Wenders, ani Fassbinder, ani Herzog, ani Schlöndorff nie należeli do grona sygnatariuszy. Oni jakby zostali przez falę wznieconą w Oberhausen wyniesieni na piedestał kina młodych, natomiast ich podpisu pod manifestem nie ma. Wszyscy natomiast mieli jeden cel. Proszę Państwa, chcieli odnowić kontakt z kinem niemieckim w miejscu, w którym mówili, to kino się zatrzymało, czyli w roku 1933. Chcieli po prostu zbudować pomost między współczesnością kina refenowskiego a kinem weimarskim, które uważali za wzorcowe. A zatem całkowicie wymazywali swojej pamięci twórczej, też z pamięci osobowej kino III Rzeszy. Wykreślali je po prostu z rejestru zachodnioniemieckiej kinematografii. A więc ta czwórka. O Wendersie i Herzogu nie będę mówił, bo zapewne te nazwiska są skonfigurowane w innych kontekstach. Będę mówił o dwóch bohaterach dzisiejszego wieczoru. Proszę Państwa, bardzo mi bliski autor, Rainer Werner Fassbinder, nie żyje już od 82 roku. I tu od razu powiem, że ten 82 rok przyjmuje się za symboliczny koniec nowego kina niemieckiego. Twórcy, wtedy już nie młodzi, ale należący w latach 60. do młodych, dalej kręcili filmy, natomiast zabrakło lokomotywy, zabrakło tego impetu i tej mocy takiej rozsiewczej, jaką w środowisku filmowców rozsiewał właśnie Fassbinder, więc można by powiedzieć, że to nowe kino niemieckie to jest okres 20 lat, 62 do 82 ze zmienną dynamiką, oczywiście, i z tym przełomowym rokiem 66, kiedy filmowcy zachodnioniemieccy wrócili z laurami do Niemiec z festiwalów europejskich. Proszę Państwa, to jest dziwny film Fassbindera. To znaczy w latach 60. Pewno by się nie przyznał do takiej produkcji. Fassbinder wyszedł z eksperymentalnego teatru. Najpierw z takiego teatru, dzisiaj byśmy powiedzieli, opartego na improwizacji, akcją teatr w Monachium. Pracował w nim od sierpnia 67 do czerwca 68 roku. Taki może, jeśli nie jest to pleonazm, performatywny teatr, gdzie chodziło o to, żeby też włączyć publikę do akcji, gdzie właściwie tekst dramatu stawał się pretekstem do pewnych działań performatywnych, a potem jego antiteatr, pisany zresztą z małej litery, w latach 68-69. I rzecz niezwykła. Z tego antyteatru wywiódł Fassbinder całą grupę twórców, aktorów, kompozytorów, scenografów, którzy pracowali w jego filmach na przełomie lat 60. i jeszcze w latach 70. Między innymi wspomniana Hanna Szygula wyszła właśnie z antyteatru, ale nie tylko, również jak powiedziałem, kompozytor Per Raben, bardzo znana postać, scenograf Kurt Rapp i tak dalej. Pierwszym filmem nakręconym przez Fassbindera w 1968 roku był niezwykle irytujący, bardzo teatralny, bardzo statyczny film Katzelmache, Dzieciorób. Film o nietolerancji społeczeństwa zachodnio-niemieckiego, opowiadający o gastarbeiterze z Grecji, któremu przypisuje się wszystko, co najgorsze, ze zgwałceniem niemieckiej dziewczyny, właśnie Hanny Szyguli, w tej roli włącznie. Film niezwykle gorzki, bardzo smutny i mający daleko idący wpływ motoryczny na widza. Po prostu nie da się z tym filmem utożsamić. Widz się broni. Poszukuje sposobów, żeby wyjść z tej fabuły. To jest coś niewiarygodnie agresywnego, ale w swojej agresywności nie inwazyjnego z kolei. Bardzo długie ujęcia, które irytują. Już w tych długich ujęciach, w skąpym montażu jest zawarta spora doza agresji. To my się męczymy, oglądając ten film. Jakby wywołujemy w sobie pewien stan agresji wobec obrazu, który zmienia się również w rodzaj agresji wobec negatywnych bohaterów. To była adaptacja jednej ze sztuk Fassbindera, właśnie przeniesiona albo bardzo teatralnie zainscenizowana dla potrzeb kina. Potem były trzy filmy tak zwane gangsterskie, Miłość zimniejsza niż śmierć, Bogowie zarazy, Amerykański żołnierz, lata 69-71. Fassbinder był zakochany w kinie amerykańskim. Nieustannie je imitował. To była taka odwaga robienia innego takiego samego z aktorami niemieckimi w niemieckich plenerach, z sobą najczęściej w roli głównej. Imitację jako sposób poszukiwania drogi do własnego stylu. Wcale się tego nie wstydził. Zresztą uwielbiał twórców nowej fali, więc gdzieś tam te filmy przepuszczał przez świadomość kina francuskiego, ale tak czy owak pozostają one takimi ćwiczeniami reżyserskimi, aktorskimi w jego twórczości. Potem przed okres kilku filmów tak zwanych społecznych, Dlaczego pan R. oszalał z 70 roku, Handlarz czterech pór roku z 71. Te filmy były na polskich ekranach, aż były filmy społeczne. Myśmy w latach 70. zaczęli kupować zachodnio-niemieckie kino społeczne. Filmy też wstrząsające, bo pokazujące prostych, zwykłych mieszczan w sytuacjach, które doprowadzają je do stanu niewyobrażonego wybuchu agresji. Bohater filmu Dlaczego pan R. oszalał morduje żonę, syna i przyjaciółkę żony świecznikiem, bo po prostu nie może już dłużej słuchać ich ględzenia, mówiąc najkrócej. Bohater Handlarza czterech pór roku nie jest sprostać w stanie wyzwaniom, jakie stawiają przed nim kobiety, matka, żona, siostra, i wiesza się w toalecie w swoim miejscu pracy. Potem, proszę Państwa, był taki epizod polityczny. Fassbinder nakręcił w aurze niemieckiej jesieni 77 roku, ale nie w 77, tylko dwa lata potem, film Trzecia generacja, który był szyderstwem zachodnio-niemieckich lewaków. Bardzo interesujący film, wiele by trzeba o nim mówić, nie mamy na to teraz czasu, taka próba pokazania, że to jest droga, która prowadzi donikąd. Tam cała ta lewacka rewolucja jest pokazana jako sylwestrowa albo karnawałowa zgrywa ludzi, którzy nie mają pomysłu na życie. Ten motyw opuszczę. No i proszę Państwa, koniec lat 70. Fassbinder jest jeszcze wtedy bardzo młodym autorem, ale mającym już na swoim koncie no ponad 30 filmów. On potrafił w ciągu jednego roku kalendarzowego nakręcić 3 filmy. To był po prostu filmorób na miarę zwycięzcy kina światowego. No nikt w tak krótkim życiu nie nakręcił tylu filmów. Kiedy już poeksperymentował z teatrem w kinie, kiedy w jakimś sensie wyczerpał się jego żywioł społecznika, w 78 roku zaczął zdjęcia do filmu Małżeństwo Marii Brown. Aż trudno uwierzyć, że to wchodzimy już w późny okres twórczości tego reżysera, bo za 4 lata popełni samobójstwo. Proszę Państwa, to jest film, który wprowadził Fassbindera na kinowe salony świata. Zrobił ogromną furorę w Stanach Zjednoczonych. Ogromną furorę. Przed kinami ustawiały się kolejki. Państwo wiedzą, w Ameryce nie chodzi się na europejskie filmy, a już, broń Boże, na niemieckie filmy. W autobiografii, bodaj w autobiografii, czy w albumie Szyguli jest takie zdjęcie, które ona sama zrobiła z okna hotelu. To ta kolejka jest porównywalna z kolejkami w Polsce po mięso w latach 70. czy 80. Nie bywała zupełnie rzecz. Film też zdobył srebrną palmę na Berlinale. Właśnie jest to film, który pokazuje, proszę Państwa, Niemcy na przełomie wojny i pokoju. Bohaterką filmu jest tak zwana kobieta z ruin, Trümmerfrau. To była taka głównie alegoria w sztukach wizualnych kobiet, które podnosiły Niemcy z ruin. Magda Sariusz-Wolska w swojej nowej książce, która się jeszcze nie ukazała, dowodzi, że w istocie był to taki wizualny produkt propagandy radzieckiej we wschodniej strefie okupacyjnej, ale jakoś ta alegoria kobiety, która na ruinach walczy rękami o nowe Niemcy, utrwalił się w ikonografii też Niemiec zachodnich. I Hanna Żygula gra w tym filmie taką kobietę, która czeka na męża, który nie powrócił z frontu czy z obozu niemieckiego, ze Związku Radzieckiego. I w międzyczasie, proszę Państwa, wykorzystuje ten okres, aby wypromować siebie. Po prostu robi to, co potrafi najlepszego ze swoją osobowością, również ze swoim ciałem, a że jest kobietą nieprawdopodobnie erotyczną, owija sobie mężczyzn od Niemców po okupantów amerykańskich wokół palca. I no, jest takim zwiastunem tego cudu gospodarczego, który za moment nastąpi. Uosabia ten cud w wizerunku, w postaci zaradnej, pięknej, erotycznie wysublimowanej, aktywnej młodej kobiety. To w moim odczuciu jedna z najciekawszych ról, zresztą nie tylko w moim, Szyguli, na pewno taka rola, która postaci Marii Brown przydała cech osobowościowych aktorki. Zobaczcie Państwo, ona będzie grała z pewnym dystansem. To nie będzie taki typ aktorstwa chcącego za wszelką cenę utożsamić się z postacią graną, z figurą. Ona będzie tę postać trochę z pewnego dystansu aktorskiego również komentowała. Nie będzie to aż taki efekt obcości jak u Brechta, ale da nam czas na wyjście pomiędzy postać i aktora i rozsądzenie, kto jest kim. Niezwykle ciekawa i piękna kobieta w niezwykle ciekawej i pięknej roli. Ameryce, o której już wspominałem, uznano szczególnie za skrzyżowanie Marlene Dietrich z Jane Harlow i a François Truffaut skonstatował, cytuję, wraz z małżeństwem Mary Brown Fassbinder wydostał się z wieży z kości słoniowej kinofilów. Bo istotnie tak było, do końca lat 70. to był głównie twórca środowisk kinofilskich. No, tak zwany zwykły, normalny widz na Fassbindera nie chodził do kina. Miał swój klan, którzy go uwielbiali, ale ci ludzie, którzy go nie lubili, chodzili na filmy amerykańskie. A zatem właściwie małżeństwem Mary Brown wykonał taki gest przyjaźni wobec widza i zaprosił go do swojego kina. I w tym kinie widz niemiecki już został, bo po małżeństwie Mary Brown Fassbinder nakręcił dwa kolejne filmy, które retrospektywnie określił mianem trylogii RFN. To są filmy, które w tej triadzie, w tym tryptyku pokazują obraz Niemiec hitlerowskich od czasów wojennych i tuż powojennych, poprzez przełom lat 40. i 50. Tęsknota Weroniki Voss, po późne lata 50. XX wieku film Lola z Barbarą Sukową, która gra postać bliską Mary Brown, tylko przeniesioną już w lata 50. Bliską, nie bliską, bo jest, no nie ukrywając, prostytutką, ale Maria Brown też nie jest daleko od tego, o czym się Państwo przekonacie. Robi tylko to z większym taktem i w większym stylu. Zwróćcie uwagę właśnie na zdjęcia również, wyrafinowane zdjęcia znakomitego operatora niemieckiego Ballhausa, który dzięki kunsztowi operatorskiemu prowadzi jakby dodatkową narrację w zdjęciach o tym, o czym film opowiada. Nie do tego stopnia, że te zdjęcia się autonomizują i uciekają z fabuły i fabuła je goni, tylko są bardzo ciekawym, dodatkowym jakby poziomem czy porządkiem uzupełniającym narrację fabularną o dodatkową warstwę znaczeń i sensów. No i jest rok 80, jest film Lili Marleen, za który Fassbinder bardzo oberwał, bo no, niestety nie takich filmów się po nim spodziewano. Ale tu już Fassbinder, też jakby zaadaptowany przez widownię zachodnio-niemiecką, no, chciał dawać tej widowni to, czego ona od niego oczekiwała. Zaczął po prostu robić artystyczne filmy komercyjne. Przecież i takie można tworzyć. Proszę Państwa, no i drugi bohater dzisiejszego wieczoru, Volker Schlöndorff. Ja pamiętam, kiedy film był w Polsce kręcony, a plenery kręcono w Gdańsku i na Pomorzu, że rozpisywała się prasa filmowa dość szeroko na ten temat. Było sporo reportaży z planu filmowego, chociaż film formalnie nie był koprodukcją z Polską, tylko był koprodukcją RFN z Francją. Ale Polska pomagała w różnych sprawach związanych z jego realizacją i nasza prasa była szalenie rozedrgana. No nie wiedziała, jak się zachować. Z jednej strony Günter Grass, pisarz tłumaczony na polski, może nie hołubiony u nas, ale tolerowany, głównie ze względu na jego bardzo pozytywny stosunek do dobrosąsiedztwa polsko-niemieckiego na Pomorzu i Kaszubach. I jakby ten depozyt emisariusza w Niemczech Zachodnich, który rozumie nasze racje społeczne i polityczne, nasze prawo do Pomorza, do Gdańska, sprawił, że wokół filmu tworzono dobrą aurę. Nie bardzo wiedziano, co zrobić ze Schlöndorffem. Wprawdzie jego film o Törlesie był pokazywany w Polsce, ale te eskapady do kinematografii amerykańskiej, różne gesty w kierunku kina komercyjnego już nie bardzo się podobały. I z takim napięciem wyczekiwano na tę premierę Blaszanego Bębenka. Cóż to będzie za film? A nuż Schlendorf jakby odczaruje dobry gest Grasa i no, gdzieś pojawi się jakiś niesympatyczny sygnał wobec Polski. Die Blechtrommel jednak okazał się filmem szalenie przyjaznym Polsce. Zresztą Schlendorf już po fakcie wielokrotnie pisał, mówił w komentarzach do filmu, że inspirował się symboliką, alegoryką szkoły polskiej, że głównie w wątku napadu Niemców na Pocztę Polską chciał złożyć hołd Wajdzie. Chciał mniej więcej pokazać ten epizod z punktu widzenia Polaków. I rzeczywiście w Niemczech z kolei zarzucano Schlendorfowi bardzo wiele gestów propolskich. Propolskich również nie do końca podobała się duża grupa aktorów naszych, polskich, która w tym filmie zagrała. Uważano to za zbyt daleko idący akces na rzecz naszego kraju. Ale proszę Państwa, ja myślę, że tak. Przede wszystkim powstał film niezwykle atrakcyjny. Film, który pokazuje, że wychodząc jakby z takiego minimalistycznego programu, pewnej formacji awangardowej, jaką było Nowe Kino, może doprowadzić do supergiganta filmowego. I tu był problem w gronie koleżeńskim nowofalowców, bo wypominano Schlendorfowi, no jak to, zdradziłeś nasze interesy, zdradziłeś nasze założenia z Oberhausen, zrobiłeś wystawny, bogaty film komercyjny. Ale Schlendorf się wcale tego nie wstydził, no mówił, że przecież po to się również robi kino, żeby mając za sobą pewne doświadczenia typu eksperymentatorskiego, no wyjść ku dużej widowni. To mu się absolutnie tym filmem udało. Drodzy Państwo, Złota Palma ex aequo z czasem apokalipsy Coppoli w Cannes w 79 roku i w rok później Oscar. To właśnie w tym momencie można skończyć swoją karierę filmową i ona gdzieś tak mimo woli może nie zakończyła, ale ten sukces przyćmił dalsze filmy Schlendorfa, który potem szukał takiego kompromisu właśnie między produkcjami amerykańskimi a europejskimi. Nigdzie już właściwie nie był u siebie w domu, był takim wędrowcem między kontynentami. A zatem młodzi z tego młodego kina niemieckiego po prostu się postarzeli, ale i okrzepli. I chcieli robić kino, które miało szansę być kinem uznanym przez wszystkich. Ten film okazał się i chyba po dzień dzisiejszy jest największym sukcesem kasowym kina zachodnioniemieckiego po wojnie, a w jakimś sensie poprzez ten niewiarygodny sukces jest też zwieńczeniem i konsekracją tej formacji. Może niedosłownym zwieńczeniem, niedosłowną konsekracją, ale jest to jakby postawienie kropki nad i, prawda? Dalej już pójść nie można. Zrobiliśmy to, co dla nas należało. Zdobyliśmy świat. Ten film to film ze wszechmiar perfekcyjny. Jeśli chodzi o aktorstwo, jeśli chodzi o inne tworzywa filmowe, reżyserię, muzykę, plejada aktorów z Angelą Winkler, Charlesem Aznavourem, z Danielem Olbrychskim, nie zawsze w rolach głównych, ale w zasadzie u Schlendorfa w tym filmie nie ma epizodów. Są role drugoplanowe, które są równie ważne jak role pierwszoplanowe. No i proszę Państwa, ten niezwykły David Bennett w roli Oscara Macerata, Oskarka, który jako dziecko w proteście przeciwko złu tego świata dokonał takiej agresji na sobie. Dzisiaj byłby na pewno takim okazem dla lekarzy zajmujących się immunoagresją, wtedy jeszcze tak to się pewno nie nazywało, ale dokładnie Oskar to robi. Dokonuje gwałtu na swojej biologii, na swojej fizyczności, po prostu spada ze schodów na własne życzenie i przestaje rosnąć jako dziecko. I oczywiście to jest zasługą Gintera Grassa, że taką postać wykreował, ale co innego wyobrazić sobie Karła w jego akcji powieściowej, a co innego zobaczyć, jak go gra w końcu amator David Benent. Autentyczne dziecko, które chorowało na chorobę skarłowacenia i był autentycznym Karłem. To nie jest, o tym Państwo zapewne wiecie, to nie jest zdrowy chłopak, tylko właśnie gra poniekąd swoją chorobę. I tu, proszę Państwa, mamy film, którego narratorem jest zaprzeczenie tego, co było w ideologii Niemiec najbardziej wartościowe, ten aryjski Übermensch. Paradoksalnie to Untermensch opowiada fabułę tego filmu, jest główną postacią. No i z tego rodzą się wszystkie, czy większość możliwych efektów dramaturgicznych, bo Oskar jest ciągle mały, ciągle fizycznie jest dzieckiem, ale jest coraz mądrzejszy i nie rosnąc fizycznie, staje się intelektualnie coraz dojrzalszą osobą, która postrzega świat wcale mądrze. Jako sposób obrony na postępujące zło tego świata, czyli agresję nazizmu, począwszy roku 1939, a potem II wojny światową, jest ten jego biało-czerwony bębenek. Biało-czerwony, a więc znów jakiś gest w stronę naszych barw narodowych, o czymś zresztą głośno się mówiły. I ten świat rodzącej się hekatomby II wojny światowej, widziany oczami Untermensza, Karła Dawidka, który jako jedyne narzędzie obrony ma swój bębenek. No właściwie, proszę Państwa, czego trzeba więcej od kina? Czego trzeba więcej od kina? Świat, który rytmizowany jest rytmem jego pałeczek bębenkowych i odczuwany wrażliwością jego postury, a więc który, świat, którego nie jest w stanie objąć w jego naturalnych wymiarach, ale który i tak pozostaje światem pełnym i kompletnym. I myślę, że te dwa filmy sprawią Państwu za chwilę wiele satysfakcji. Ja jeszcze przypomnę to pytanie za książkę, abyście Państwo zechcieli się zastanowić nad stylem gry aktorskiej Hanny Szyguli. Dziękuję pięknie.